Dzień dobry. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie.
Dzień dobry Państwu, to Antysystem. Ja siedzę w Warszawie, a Wojciech
Cudowski... A ja siedzę na prerii.
Na prerii, dobrze. Tak. A czy na tej prerii widać te tabuny migrantów, uchodźców, uciekinierów, jak zwał, tak zwał, które okupują El Paso i całą masę innych miast w Meksyku i gotują się do natarcia na Stany Zjednoczone?
Już miałem uśmiech na twarzy na początku tej rozmowy, kiedy mówiłem słowo preria, bo lubię prerię. Natomiast gdy usłyszałem tę drugą część, to mi zczezła mina. Gdyż tak, widać. To od wielu lat widać. Są takie szlaki przez prerię, najczęściej przez pustkowia Arizony, przez prywatne rancza, które przylegają do granicy. Są szlaki wyjeżdżone. Oni starają się, kartele przerzucający ludzi jeszcze za czasów Trumpa i wcześniej, starali się omijać miejsca, gdzie mieszkają ludzie, no ale jednocześnie niszczyli płoty tu i ówdzie, robili sobie szlaki i to był takie status quo, trochę jak na terytorium wojennym, powiedzmy sobie, ale akurat te dwie strony nie chcą sobie wchodzić w drogę, bo my kartele mamy policjantów na głowie i nie potrzebujemy rozjeżdżać waszych krów, bo będziemy wtedy mieli też rancherów na głowie. W tej chwili to się skończyło, to jest inwazja. El Paso, kiedyś fajne miasto, interesujące, znane z westernów, takie, gdzie można było normalnie sobie spacerować po amerykańskiej stronie, a jak człowiek spojrzał na tę drugą stronę, to tam w stanie Chihuahua, czy jak on tam się nazywa, był okropnie. Tam mordownia, a tutaj cywilizacja. Było widać te różnice. W tej chwili nie widać tej różnicy. To jest inwazja i ludzie uciekają. Z prywatnych ranch też ludzie uciekają. To są sceny, które rozrywają serce, gdy się ogląda starszego pana, który całe swoje życie tam przeżył i te krowy swoje hodował i żył z tego dobrze. Jeszcze jego ojciec i jego dziad żyli wszyscy z tego dobrze. Meksykanie też żyli dobrze po drugiej stronie granicy, jak który miał rancho. Natomiast to się absolutnie się skończyło dawno temu.
No bo tym punktem wyjścia naszej rozmowy jest to, że skończyła się przynajmniej inaczej. Joe Biden ogłosił oficjalny koniec pandemii i w związku z tym prawo, które obowiązywało w czasie tak zwanej pandemii, również przestało obowiązywać. Chodzi o tak zwany rozdział 42, na mocy którego można było powstrzymywać tę gigantyczną masę ludzką na granicach Stanów Zjednoczonych. No ale ten 42 tytuł czy 42 rozdział, bo są różne nazwy, no siłą rzeczy uległ skasowaniu. No i teraz całe te hordy czy całe te masy no, rzuciły się przez granicę. I ja oczywiście nie siedzę na prerii, tylko siedzę w Warszawie i jedyne co mogę robić, to obserwować filmiki na Twitterze albo w innych miejscach. To co widziałem, to wygląda naprawdę przerażająco, bo to są jakieś takie koczujące tłumy, które no, przybyły, to nie są tylko Meksykanie, tylko jak rozumiem, to są również mieszkańcy innych państw Ameryki Południowej. I według różnych wyliczeń mówi się, że to może oznaczać, że nawet kilkanaście tysięcy dziennie tych ludzi będzie się przedostawało za granicę. No to jest coś, jak przypomina taką lawę, albo rzekę, albo wezbrany strumień, który łamie wszelkie zapory i wdziera się do środka. I właśnie powstaje pytanie, no w jaki sposób i dlaczego Ameryka nie potrafi się przed tym, Ameryka Bidena nie potrafi się przed tym uchronić?
Ameryka Bidena nawet nie próbuje się przed tym ochronić, tylko szef od granic, Mayorkas niejaki, obrzydliwy już na sam wygląd. To widzimy, że to jest zły człowiek. Egzorcyści też o tym opowiadają, że na twarzy człowieka maluje się czasami to, co mają w środku, jak mają za plecami demona jakiegoś, to po gębie widać, że to jest zły gość. No to taki zwyczajne podejście do ludzi. Idziemy przez bazar i widzimy, że ktoś sprawia na nas wrażenie niebezpiecznego albo złego, po twarzy widać. No i ten Mayorkas, obrzydliwy typ, który już w tej chwili przez kilka lat opowiada do kamery bez zmrużenia powiek, że granica jest szczelna, granica jest zamknięta. Ludzie W realu widzą, że nie jest zamknięta. W wielu telewizjach, nie tylko na Foxie, w wielu telewizjach oraz na kanałach prywatnych pokazywane są strumienie ludzi, czy lepiej powiedziane hordy, które przechodzą przez kompletnie niestrzeżoną granicę. Widać, jak ekipa Bidena demontuje zapory. Arizona sobie ustawiła, może to się uda jakoś wkleić pod tym materiałem albo do niego bezpośrednio, ustawiła sobie własną zaporę z kontenerów ustawionych piętrowo, żeby chociaż na pewnych odcinkach, których jest niewygodnie bronić, bo tam gdzieś kanion czy coś trudno dojechać, żeby stawić jakikolwiek opór, żeby te hordy ludzkie poszły w inną stronę, to ustawili sobie kontenerowe zapory w Arizonie, żeby bronić swojego stanu, swoich rancherów i rolników. Biden kazał to rozmontować, więc cały czas ekipa Bidena opowiada, że granica jest szczelna, nic się nie dzieje, a my widzimy, wszyscy widzą, oni też, zupełnie inne zjawisko. Jak granica jest szczelna, jeżeli skandalem było przewiezienie przez gubernatora stanu Floryda znaczącej grupy imigrantów na taką wyspę mocno strzeżoną, wygłaskaną i wymuskaną, gdzie cała elita demokratyczna ma swoje domki, w tym Barack Obama kupił tam sobie ogromną posesję za miliony dolarów. Po tym jak przestał być prezydentem, to sobie tam teraz mieszka w tej swojej rezydencji. Martha's Vineyard się nazywa ta wyspa. Przepiękna, fajna wyspa i tak dalej, czyściusieńka. I tam gubernator Florydy, żeby oni zauważyli problem, to wysłał im tych imigrantów, wysłał do nich. Natychmiast ich stamtąd posprzątano. Więc z jednej strony granica jest szczelna, ale z drugiej strony jak się gdzieś imigrantów wyśle, to jest skandal, dlaczego gubernator Florydy nam tu przysyła tych brudnych ludzi.
Ale to jest właśnie pytanie, które chciałem zadać, to znaczy inaczej. Przecież z tym również się można spotkać w Europie, szczególnie w Europie Zachodniej, gdzie państwa z jednej strony deklarują, że trzeba bronić granicy, że nie można wpuszczać tak, kogo los przyniesie, że to musi być w jakiś sposób rozumne, kontrolowane itd., itd. Ale jak przyjdzie co do czego, to te dziesiątki, setki tysięcy migrantów, tylko jeśli chodzi o Europę, to jest przede wszystkim Afryka i Bliski Wschód, no jeśli chodzi o Amerykę, Stany Zjednoczone, to przede wszystkim Ameryka Południowa, no właściwie pakują się do tych państw i nie spotykają się z oporem. A jeśli już taki opór realnie się pojawia, przypomnę tę historię z 2015 roku, kiedy to Viktor Orban próbował zbudować i przeciwstawić się napływowi uchodźców, to ci eurokraci w Europie mówią, nie, to skandal, trzeba wpuszczać, nie wolno na to pozwolić i tak dalej. Nawet nowa premier Włoch, pani Meloni, która doszła do władzy głosząc właśnie to, że będzie się sprzeciwiała masowemu napływowi migrantów, jak przychodzi co do czego, to ja przeczytałem, że jej program polega na tym, żeby tych migrantów, czy nachodźców, czy jak ich tam zwał, którzy byli skomasowani w jednym miejscu, żeby ich rozlokować w inne miejsca. No w efekcie, jak się tak robi, to tylko się niemal tych ludzi zaprasza. Ja mam wrażenie, że jest bardzo podobne zjawisko, jeśli chodzi o demokratów w Stanach Zjednoczonych na czele z Bidenem, że to jest po prostu forma pewnej ideologii. To znaczy, że oni w ogóle nie są zainteresowani obroną własnych granic, tylko maksymalnym wymieszaniem i przybieraniem tych migrantów, co powoduje w dłuższej perspektywie rozsadzenie państwa.
To jest opcja na zniszczenie państwa. Demokraci bardzo często deklarują, a im bardziej na lewo, tym mocniej, że nienawidzą swojego państwa. Ten projekt cudowny Stany Zjednoczone, który dawał ludziom wolność i z całego świata ludzie uciekali dokąd? Do Ameryki, a nie gdzie indziej. Trzeba rozwalić. Oni go nienawidzą i trzeba go rozwalić na różne sposoby. Zniszczyć gospodarczo, nie będziemy ropy wydobywać, gazu i zniszczyć populacyjnie, żeby się zatkały szpitale, żeby się zatkały lotniska. Wpuśćmy tam, kto tylko chce przyjść i to wcale nie jest większość ani Meksykanów, ani nawet z Ameryki Południowej. Ta masa ludzi, hordy, które przekraczają granice Stanów Zjednoczonych w tej chwili, i wlewają się do Ameryki, to oni tam są z 200 krajów świata. I cała masa Chińczyków, czyli piąta kolumna, którą Chiny, przez Chin nikt nie wyjeżdża bez zezwolenia, To jest kraj komunistyczny, tak samo jak z Polski, nawet z Agierka, kiedy było łatwo wyjeżdżać. Nikt nie wyjeżdżał bez zezwolenia, bo wydawali paszporcik albo nie wydawali paszporciku, więc to są kontrolowane hordy chińskie. Cała masa terrorystów, których jakoś wyłapano, bo kamera go sczytała na uliczce w El Paso i uruchomiły się jakieś służby, które stwierdziły, on jest na naszej liście terrorystów, to poszukajmy go na tej ulicy pełnej uchodźców. Więc to są setki przypadków wyłapania przestępców, których jakiś system wykrył. Natomiast są też tysiące przypadków niewyłapania żadnych przestępców. To jest projekt na zniszczenie Ameryki, bo już w tej chwili zatykają się szpitale. Jak ktoś chory przyjdzie, szpital musi udzielić pomocy. Jak mamy nagle na terenie naszym plus 4 miliony ludzi, i to biednych, bez żadnych ubezpieczeń i w dodatku chorych, którzy przeszli przez pustynię, mają różne uszkodzenia doraźne, natychmiast zatykają się nasze szpitale. I potem Amerykanin, który płaci podatki na szpital i ma ubezpieczenie, on nie jest w stanie przebić się przez kolejkę. W Polsce mieliśmy to zjawisko z Ukraińcami, jak żeśmy nagle falę ludności ogromną przyjęli. Zatkane są szkoły, już były zatkane przed wojną ukraińską. A teraz są zatkane, bo mamy nagle 100 tysięcy, z dnia na dzień, 100 tysięcy nowych uczniów. Zatkane przychodnie. Kto był w przychodni, to się spotkał na pewno z takim zjawiskiem, że przychodzi ze swoim obiektywnie chorym dzieckiem Ukrainka, nic nie mówi po polsku, prowadzi to dziecko bez kolejki, bo my tu z Ukrainy jesteśmy, przyszliśmy się wyleczyć i mamy pierwszeństwo, bo tak Morawiecki powiedział. To jest kolejny projekt na zniszczenie Polski, uważam. No, żaden system gospodarczy nie jest odporny na przyjęcie nagle 10% nowych obywateli z dnia na dzień.
Tylko ja mam w takim razie mam teraz zabójcze pytanie. Czy jest pan gotowy?
Ja jestem zawsze gotowy na zabójcze
Dobrze.
Pytanie.
To ja teraz zadaję zabójcze
Najwyżej
pytanie.
Najwyżej powiem, Uwaga. Nie wiem, nie chcę odpowiedzieć, nie umiem, nie moja sprawa. No.
Zadam zabójcze pytanie. Od wielu programów podkreśla pan znaczenie bezpośrednich wyborów i związek między politykiem a tą społecznością, która go wybiera. I Stany Zjednoczone są przykładem takiego państwa, bo rzeczywiście tam mamy do czynienia z bezpośrednimi wyborami praktycznie na wszystkie stanowiska. To ja zadam teraz to mordercze pytanie. Jak to się dzieje, że w tym państwie, gdzie mamy bezpośredni związek między wybranym demokratycznie przez społeczność, a nie przez towarzyszy partyjnych ludźmi, politykami, prowadzi się tak durną i tak absurdalną i tak antypaństwową politykę. Bo to, że w Europie się prowadzi, to ja to rozumiem. Partie polityczne, pieniądze, biurokraci, eurokraci i tak dalej. Ale w Stanach jak to możliwe?
No możliwe, bo istnieje deep state. To o tym Trump mówił w pierwszej swojej kampanii wyborczej. Czyli istnieją ogromne machiny urzędnicze i ci urzędnicy nigdy nie uczestniczą w żadnych wyborach, natomiast stopniowo przekazano im całą masę władzy wykonawczej, która powala władzę ustawodawczą. Te przeróżne ministerstwa są tak rozrosłe i mają tak szerokie kompetencje, że są w stanie zablokować kongres różnymi swoimi działaniami. Więc Ameryką rządzą nie ci wybieralni w wyborach bezpośrednich ludzie, tylko w tej chwili przeróżne agendy rządowe, którym dano za dużo uprawnień i należy je poskreślać. Część z nich należy po prostu zlikwidować. Wielokrotnie w kampaniach wyborczych była mowa o tym, że Ministerstwo Edukacji jest niepotrzebne w Ameryce, bo ten system świetnie działał, jak szkoły konkurowały ze sobą, były prywatne i tak dalej i nikt się nie wtrącał do tego, ani do programu nauczania, ani do tego, jakie struktury mają szkoły w danej dzielnicy. Co to w ogóle kogo obchodzi? Nie powinno istnieć Ministerstwo Edukacji. W Polsce też nie powinno istnieć. I KUL byłby w dużo lepszym stanie, gdyby nie istniało Ministerstwo Edukacji, które daje jakąś forsę i w związku z tym teraz KUL jest na kolanach. Za komuny nie był na kolanach, a teraz jest na kolanach wobec ministerstwa, które musi uznać dyplomy. A z jakiej racji? Dyplomy Uniwersytetu Jagiellońskiego za królów były uznawane na zasadzie takiej, że jak pojechałem do Wenecji, oni patrzyli, to jest dobra uczelnia, zatrudnię cię.
Dobrze, ale ja chciałem na chwilę odejść od polskich uniwersytetów i wrócić do tego pytania, które zadałem. To ja je przeformułuję. Dlaczego Deep State tak zależy na tej masowej imigracji i niszczeniu wewnętrznie państwa, które teoretycznie powinni chronić?
Oni chcą zniszczyć Stany Zjednoczone. Taka jest moja teza. Nie mam żadnego innego wytłumaczenia. Wszystkie działania prowadzą do jednego wniosku. Stany Zjednoczone trzeba rozmontować, zepsuć, będą zniszczone, jeżeli to nikt tego nie powstrzyma, a może już jest nawet za późno. I to agenda, czy Ministerstwo Finansów, tak to nazwijmy, bo tutaj w Ameryce jest inne nazewnictwo, ludzie nieraz nie rozumieją. Kto to jest sekretarz stanu? Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No więc jak mówimy, tłumacząc na polskie terminy. Ministerstwo Finansów niszczy finanse przez to, że w ogóle zarządza finansami. Nie powinno istnieć Ministerstwo Finansów w Ameryce. Nie powinien Fed istnieć. Nie powinien nikt zarządzać bankami poza właścicielem banku. Nie ale powinny dobrze, czy pan istnieć przez to, kolejne ale agendy.
Czy pan przez to, co pan mówi, nie popada pan w pewnego rodzaju sprzeczność? Bo z jednej strony mówi pan o Ameryce jako państwie, pewnym ideale demokratycznym, o miejscu, gdzie ludzie mogą wybierać, mają swoich przedstawicieli. Ale przecież teraz wszystko to, co pan mówi, pokazuje fasadowość tych wyborów, bo się okazuje, tak, że jak przyjdzie co do czego, to i tak rządzą ci, co siedzą w ukryciu.
Tak, gdybyśmy się trzymali konstytucji w jej oryginalnym brzmieniu, tam nie były zapisane żadne agendy rządowe. Potworzono je później i to jest wynaturzenie, to jest błąd, to jest grzech. Grzech Ameryki.
To jest taka choroba, rozumiem.
Choroba, tak, choroba, sama siebie niszczy. Gdybyśmy się cofnęli do oryginału tego projektu, to on był fajny i działał przez prawie 200 lat. Działał bez zarzutu, możemy powiedzieć. Drobne jakieś wypadki i samokorygujące się. Natomiast w którymś momencie przyszła ta choroba biurokracji Deep State'u, który kontroluje wszystko i nagle dyrektor CIA kontroluje prezydenta amerykańskiego. Przecież sprzątnęli Kennedy'ego i się przyznali w końcu do tego po wielu latach. A jak się przyznali? Otóż gdy senatorowie amerykańscy domagają się ujawnienia wszystkich dokumentów dotyczących zabójstwa prezydenta Kennedy'ego. Minęło już tam ponad 50 lat, wygasły wszystkie przepisy mówiące, że przez czas jakiś dokumenty muszą być trzymane pod kluczem, bo mogą zawierać informacje na przykład aktywnych agentów, czy aktywnych donosicieli w środowisku mafijnym amerykańskim. W związku z tym przez jakiś czas trzymamy dokumenty pod kluczem, aż sprawa wygaśnie, bo oni poumierają na przykład. Czemu wciąż jeszcze CIA i FBI nie chcą ujawnić wszystkich dokumentów dotyczących Kennedy'ego? No to jest dowód na to, że oni go zabili.
A przynajmniej, że mają interes w ukrywaniu tych informacji. Nie musieli czynnie tego robić, mogli na przykład tolerować, patrzeć przez palce albo wykorzystywać.
No, tam bawimy się w tej chwili w słówka. Jeżeli patrzyli przez palce, tolerowali albo kogoś prowokowali, znaczy, że oni zabili Kennedy'ego, bo im przeszkadzał.
No dobrze.
Oni rządzą. Jesteśmy... Teraz CIA rządzi, FBI rządzi, Ministerstwo Edukacji rządzi, Fed rządzi, a nie ci obieralni przedstawiciele. I trzeba by to cofnąć. Jak to cofnąć? Zajrzyjmy do Konstytucji. Czy tam jest wpisane Ministerstwo Edukacji? Nie. To Jimmy Carter, okropny prezydent, był najokropniejszy do czasów Obamy. Teraz Obama jest najokropniejszy.
Jeszcze Clinton był po drodze.
Clinton wcale nie był taki, był obrzydliwy, jeśli chodzi o jego sposób bycia.
Monika Lewiński.
Prywatne i tak dalej. To obrzydliwy typ. Zboczeniec, mówiąc najprościej. Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, to jeszcze nie były takie wcale złe czasy. Za Clintona wprowadzono parę przepisów takich, które były obiektywnie dla Ameryki dobre, ale to jeszcze był ten moment, kiedy w Ameryce demokraci z republikanami rozmawiali o tym, jak to zrobić, żeby było najlepiej dla Ameryki. Takie podatki czy siakie podatki. Teraz już nie ma takiej rozmowy, teraz jest rozwalanie Ameryki.
No dobrze, straszne jest to, co pan mówi, ale będziemy do tego wracali, bo siłą rzeczy o Ameryce trzeba ciągle rozmawiać i to ze względu na to, że jest tak potężna i ma takie wpływy i tak dalej. Ale teraz
znaczy,
chciałem przeskoczyć...
jeden powód jest taki, żeby państwo skalę zobaczyli. Jeżeli Ameryka rypnie, to fala uderzeniowa będzie miała formę tsunami i rozwali parę innych rzeczy po drodze. Całe nasze polskie budowanie bezpieczeństwa opiera się na tym, że Ameryka żyje. Jak Ameryka rypnie, to tsunami zmiecie polskie bezpieczeństwo w jednej chwili.
No i to jest właśnie ten istotny powód, dla którego trzeba rozmawiać o Ameryce, ale to pozwala mi też przeskoczyć przez ocean, wrócić na nasz kochany polski, na nasze kochane polskie podwórko. No i tak jak w Stanach Zjednoczonych toczy się wielka debata na temat migracji, zagrożenia migracją, to w Polsce przetoczyła się przez ostatnich kilka dni w zasadzie wielka dyskusja na temat bezpieczeństwa, a ściślej mówiąc na temat pewnej rakiety, która... No, jak wygląda stan faktyczny? Stan faktyczny wygląda tak, że w grudniu zeszłego roku wleciała do Polski najprawdopodobniej rosyjska rakieta, która przeleciała przez pół Polski i wylądowała w lesie w pobliżu Zamościa pod Bydgoszczą. No i teraz zaczyna się ciąg przedziwnych zdarzeń, ponieważ ta rakieta została w kwietniu, czyli parę tygodni temu, odkryta, a właściwie jej szczątki, w sposób całkowicie przypadkowy przez jakąś przygodnie jadącą na koniu panią, która dostrzegła jakieś właśnie no, dziwne elementy przypominające, rozumiem, coś zbrojnego, militarnego, doniosła, że coś takiego znalazła. Wtedy się tym zainteresowała policja, wtedy się tym zainteresowało wojsko. No i teraz zaczęła się wielka debata na temat tego, kto zawinił, że Polacy, przynajmniej publicznie, nikt nie mówił o tej rakiecie, jakie było z nią związane niebezpieczeństwo. Ministerstwo Obrony Narodowej, czyli pan minister Błaszczak, ogłosił, że to jest wina głównodowodzącego siłami operacyjnymi, bo to ten człowiek nie poinformował go na temat tej rakiety i tego, co się wydarzyło. Pan żołnierz, generał ogłosił, że w zasadzie to ja nie wiem, co on ogłosił, bo on wydał taki dziwny komunikat, że w obliczu straszliwego zagrożenia ze strony Rosji nie możemy popadać we wzajemne pretensje i kochajmy się wszyscy razem i bądźmy braćmi. No i teraz wypowiedział się z kolei pan premier Morawiecki, który powiedział, no, że takie rzeczy się zdarzają i właściwie to nie ma się czym przejmować. Ja nie wiem, na ile pan śledził tę historię, ale no, w Polsce to rzeczywiście był absolutny numer jeden przez bardzo długi czas.
Zrobiłem sobie notatki i sam się w nich pogubiłem, gdyż tych historii jest więcej niż jedna. Ja pamiętam, że walnęły jakieś rakiety i rozwaliły gospodarstwo po polskiej stronie granicy i Żeleński najpierw powiedział, że to absolutnie nie były ukraińskie rakiety, a potem dogadaliśmy się, że jednak były ukraińskie.
Ale to jest inna historia.
To jest inna historia. No ale dobrze, już wtedy coś było. Bo no przecież nasz wielki sojusznik Żeleński powiedział, że on kontroluje sytuację i to na pewno nie są ukraińskie rakiety. Chwilę później ktoś tam oświadcza, że jednak były ukraińskie. Ups, pomyłka. No to kiedy wiedział dobrze? Czy za pierwszym razem, kiedy stanowczo mówił, że to nie my? Czy za drugim razem, kiedy stanowczo mówił, że to niechcący pomyłka, takie rzeczy się zdarzają? Kiedy mówił
tylko
prawdę?
Tylko ta pierwsza historia, jeśli mogę wejdę w słowo, ta pierwsza historia przynajmniej miała jedną zaletę, jeśli tak można powiedzieć, że bardzo szybko było wiadomo, ale to może właśnie dlatego, że tam niestety dwie osoby zginęły. No i to sprawiło, że ta informacja dotarła do opinii publicznej. A ta historia, o której ja mówię, no jest w tym sensie wręcz niebywała, że przez kilka miesięcy nikt o tym tak naprawdę nie wiedział, że taka rakieta
Dobra, właśnie jadę do tego poplątania. No. A co z tym pociskiem, rakietą czy czymś takim, co to nie uderzyło w dom Sikorskiego, w dworek Sikorskiego, ale blisko? To z kolei pod Bydgoszczą, to bardzo głęboko w terytorium Rzeczypospolitej.
No, ale no to o tym mówię, to jest ta historia.
A to Zamość, a Bydgoszcz? Dwie różne rzeczy.
A to jest Zamość? Nie. To jest Zamość pod Bydgoszczą. To jest ta nazwa małej miejscowości. To jest ta historia, tylko no jest Zamość pod Bydgoszczą i jest Zamość, prawda, w Lubelskim.
O. Dobra, no to właśnie to dobrze. Czyli, bo Sikorski tu jest ważny. Otóż...
Jest tak.
Pan mówi rosyjska rakieta. I teraz... Kiedy ja czytam...
No ja mówię to, co żołnierze, no nie, ja już nie
porządku,
wiem.
W porządku. Ale jak należy rozumieć słowo rosyjska? Bo gdybyśmy kupili amerykańską rakietę My Polska i ona by spadła pod Królewcem, to mówiąc amerykańska rakieta, możemy mówić o producencie rakiety, a nie o tym, kto ją wystrzelił. Więc ona jest polska czy amerykańska? I w tym kontekście, czy to jest ukraińska rakieta koło domu Sikorskiego, czy rosyjska? Czy ukraińska, czy w sensie zrobiona w Rosji? Słucham?
Czy białoruska na przykład?
No więc właśnie, co znaczy słowo rosyjska w tych informacjach? Czy produkcji rosyjskiej, ale nie wiemy, kto strzelał, czy wiemy, że wystrzelona przez ruskich?
Ale najciekawsze jest to, że te pytania, które pan zadaje, tak oczywiste, że one nie padają. No bo właśnie ja bym chciał wiedzieć, w jaki sposób... No tak, no bo co trzeba wiedzieć? Kto to wystrzelił, prawda? Jaki miał cel? Czy to była rakieta celowo, czy ktoś, czy ona zboczyła z, że tak powiem, z toru lotu? No jakiś raport by się przydał. No,
dobra, rozumiem. Czyli na to pytanie nie ma odpowiedzi, bo ja szukałem. I teraz, jeżeli byłaby to rakieta rosyjska, czyli Ruscy zrobili, Ruscy wystrzelili, no to można przypuszczać, że wnerwił ich Sikorski i dostał ostrzeżenie, bo kiedy nastąpił wybuch na Nord Stream 2 i Ameryka się przyznała ustami Bidena i kilku jego urzędników, to żeśmy chyba omawiali w antysystemie, że Amerykanie wysadzili ten Nord Stream 2, natomiast natychmiast po wybuchu, dobrze poinformowany w Ameryce i ustosunkowany Radosław Sikorski, Ameryce podziękował na Twitterze. No
to
i
prawda.
Być może wnerwieni Ruscy podziękowali mu w taki sposób: wiemy, gdzie jesteś, na razie rzuciliśmy ci, grzyby żeśmy ci rozwalili, ale jakbyśmy ci chcieli rozwalić kuchnię, to też potrafimy.
Szczerze mówiąc, ta hipoteza, ona brzmi dobrze, ale ona mnie kompletnie nie przekonuje. Wydaje mi się, że jednak to jest tak, że znaczy nie wiem, czy był jakiś cel, czy to był właśnie jakiś wypadek. No ale pierwszą rzeczą jest dokładny raport dotyczący tej sytuacji. Tego nie mamy.
Nie mamy, bo Ziobro powiedział, że mam zapisek taki, że radio RMF FM podaje, że koło Bydgoszczy upadł rosyjski pocisk manewrujący. Nie wiem, przez kogo wystrzelony. Ziobro nie potwierdza tego i ostrzega, że ujawnianie informacji ze śledztwa jest przestępstwem. Po pierwsze, panie Ziobro, nieujawnianie informacji na temat tego śledztwa jest przestępstwem, bo naród chce wiedzieć. Naród ma prawo stawiać pytania, a pan nasz obowiązek za pieniądze narodu odpowiadać na te pytania. Więc jaka znowu tajemnica śledztwa? Rakieta wleciała na terytorium Rzeczypospolitej. Chcemy znać wszystkie tajemnice śledztwa, proszę pana, bo pan to śledztwo prowadzi w naszym zastępstwie dla nas. I my chcemy wiedzieć, dobrze, ale... kto wypalił rakietę i kto odpowiada za to, że ona doleciała do środka Rzeczypospolitej. Bydgoszcz leży w środku obecnej Rzeczypospolitej.
To tutaj zgoda, ale ja powiem panu, co mnie jeszcze bardziej, bo tak jak mówię, to są te pytania, które sobie zadajemy. Ja mam wrażenie, że chyba dwa tygodnie temu, żeśmy rozmawiali o tym, że pojawiają się takie wypowiedzi ze strony najpierw ministra obrony, czyli pana Błaszczaka, a potem jego zastępcy, już nie pamiętam, jak ten zastępca się nazywa. No w każdym razie, tego szefostwa polskiego MON-u i oni tak prężą muskuły i tak Polska będzie największą armią w Europie, najsilniejszą armią lądową w Europie. Będzie silniejsza niż francuska, niż brytyjska, niż turecka, że to w ogóle no nikt nam nie podskoczy. Wielka mocarstwo, super, hiper.
Tak, nikt nam nie podskoczy, a tu nagle koło Bydgoszczy babum.
No właśnie, a tu nagle koło Bydgoszczy ląduje rakieta i nikt o niej nie wie. No, przepraszam, jak się to ma jedno do drugiego?
Odpowiem panu znowu cytatem, zrobiłem notatki.
O!
Ukraina poinformowała Polskę i NATO, że procedury zadziałały prawidłowo. Samoloty NATO wystartowały. Nieprawidłowości wystąpiły ze strony dowódcy operacyjnego i tutaj mam zapisane, że jego nazwisko Piotrowski.
Tak, generał Piotrowski.
Uwaga, to jest też ważne. Nie informował Błaszczaka o sytuacji i sfałszował dokumenty z działań operacyjnych. Poszukiwania szczątków rakiety na początku zajmowała się tylko policja. To już jest granda. No bo mamy strefę wojenną. Ale
zaraz, przepraszam, muszę panu przerwać. Że zafałszował, tam jest taka informacja?
Tak, z Polsatu 11 maja, że sfałszował dokumenty z działań operacyjnych, twierdzi Błaszczak, nie Piotrowski. I dopiero po 3 dniach na poszukiwania wysłano śmigłowiec. 3 dni się podrywał do lotu. Sprawę ma wyjaśnić Komisja Spraw Specjalnych. Uwaga, czyja to rakieta, ruska, czy ukraińska, czy białoruska, to żeśmy pytali. Na czyje zlecenie oraz w jakim celu dowódca operacyjny fałszował dokumenty? Bo dowódca operacyjny nie fałszuje dokumentów, pakując się do kryminału, tak po prostu. Ale czyli zaraz, fałszował dokumenty na zlecenie czyjeś.
Ja muszę panu przerwać, bo to mnie zaintrygowało, bo ja szczerze mówiąc, może niedokładnie czytałem, ale czy pan jest przekonany, że tam jest takie twierdzenie, że fałszował, że tak Błaszczak powiedział, że generał fałszował?
Takie mam notatki, może mam błędne notatki.
No bo wiesz, ta historia się przecież rozwinęła dalej i Ministerstwo Obrony Narodowej zażądało, czy można sądzić, bo to też nie było tak, ale w każdym razie wskazało na to, że odpowiedzialni powinni ponieść karę, co jest oczywiste, skądinąd. A na to pan prezydent Duda pojawił się na jakimś tam poligonie i wydał, kancelaria prezydenta wydała oświadczenie, że żadnych zmian personalnych nie przewiduje. No, nie wiem, to jest wszystko jakieś, mówię, nie jestem pewien, czy to słowo bo fałszowanie to jest bardzo poważny zarzut, bo to by oznaczało...
Odpowiadam panu. Może chodziło o takie tam kamuflowanie, mataczenie, robienie mętnej wody, nieinformowanie i tak dalej, co na szybko w antysystemie można określić jako fałszerstwo, bo chcemy prawdy. A jeżeli ktoś nam unika prawdy, to już kłamie. Formalnie nie można mu nic zarzucić, ale jeżeli nas wyprowadza na manowce poprzez tego, że nam czegoś nie powie albo czegoś nie robi, to fałszuje rzeczywistość.
Ale... To znaczy w tym ogólnym tego słowa znaczeniu to prawda. To znaczy to jest właściwe określenie, ale ja sobie zadaję też jeszcze właśnie dodatkowo, znaczy tak sobie myślę już, jak można z jednej strony snuć te opowieści o gigantycznej potędze, a z drugiej strony przychodzi taka sprawa i w zasadzie mam wrażenie, że w tej chwili władza, przez władzę rozumiem premiera, ministra obrony i prezydenta, no bo to są trzej gracze główni w tej dziedzinie tak naprawdę, w tej sprawie tak naprawdę, zachowują się, jakby najbardziej byli zainteresowani tym, żeby sprawę, że tak powiem, głęboko zakopać i żeby w ogóle się nikt tym nie przejmował. I tak jak premier ogłosił, no takie rzeczy się zdarzają.
Tak, i tutaj koincydencja. Takie rzeczy się zdarzają i nazwisko Piotrowski. Piotrowski był kozłem ofiarnym, inny Piotrowski, w sprawie księdza Popiełuszki. Był wykonawcą pewnej brudnej roboty. Potem władza na różne sposoby mówiła, że myśmy o tym nic nie wiedzieli, wyrwał się przed szereg, coś tam zrobił po swojemu, tam różne były narracje. Odsiedział swoje, a teraz jest grzecznym emerytem, jeżeli jeszcze żyje. I tutaj jest drugi Piotrowski i układ moim zdaniem podobno śmierdzący. Otóż jeżeli 3 ważne osoby w państwie nie szukają winnego, dlaczego my jeszcze nie wiemy o tym, czyja to rakieta i o jakie powody? Dlaczego była cisza wokół tej rakiety? Dlaczego musieli para małżeńska na koniach musiała ją odkrywać i policja prowadziła dochodzenia, a nie od razu
pierwsze cała... pytanie, przepraszam, to ja wejdę panu... Pierwsze pytanie, najważniejsze w tej sprawie, brzmi tak. Kiedy każda z tych postaci dowiedziała się na temat tej rakiety? Czy generał Piotrowski wypełnił swój obowiązek, czy też go nie wypełnił? Jeśli go nie wypełnił, to należy go odwołać. Jeśli go wypełnił, to winny czy odpowiedzialny jest ten przedstawiciel władzy, który później tę informację zdobył, ale ją zataił. No przecież to jest podstawa jakiegokolwiek funkcjonowania normalnego państwa i tego nie ma.
No chyba, że generał Piotrowski dostał rozkaz z góry, że ma zataić tę sprawę, bo w interesie Polski i można się było odwołać do jego patriotycznych orderów i szamerunków i innych rzeczy, w interesie Polski leży, żeby tę sprawę zagrzebać głęboko pod mchem w lesie. No i być może takie było zlecenie Piotrowskiego i on teraz dzielnie na klatę przyjmie wszystkie ciosy, bo my cię ostatecznie, drogi Piotrowski, ochronimy.
No tak. To jest wersja, której też nie, tak myśląc o tym, co się dzieje, zacząłem się zastanawiać, czy ona też nie jest jednak dosyć prawdopodobna. No, chyba jest jeszcze oczywiście taka wersja, że rzeczywiście generał zachował się niepoważnie, bo ratuje rakieta, o której on wie i na wszelki wypadek woli nie poinformować na ten temat.
Mogło tak też być, bo wiemy, że w komendzie policji głównej ktoś tam z chaubicy strzelał w środku poprzez drobne...
Z moździerzy.
Serię drobnych zaniedbań, więc mogło być też taki bałaganik w wojsku normalny i teraz wszyscy wszystkich próbują kryć. Ale teraz spróbujmy na to popatrzeć z zupełnie innej strony. Wyobraźmy sobie, że znamy odpowiedzi na wszystkie pytania. I wyobraźmy sobie scenariusz taki. Tak, to Ruscy wystrzelili tę rakietę i wylądowała niedaleko domu Sikorskiego. Ruskiej produkcji rakieta wystrzelona z Rosji przeleciała przez pół Polski, wylądowała pod Bydgoszczą. Kto źle wygląda, jeżeli tak było? No, Błaszczak, spółka i prezydent i Morawiecki wyglądają tragicznie, bo opowiadają o bezpieczeństwie Polski i rakieta wylądowała koło domu Sikorskiego. Wyobraźmy sobie scenariusz, że ukraińska rakieta przez przypadek zdryfowała, gdzieś im poleciała, bo stara ruska zepsuta i wylądowała pod Bydgoszczą. Kto wygląda źle? Morawiecki, Duda i Błaszczak mówiący o bezpieczeństwie Polski, bo oni opowiadają, że procedury NATO zadziałały i tak dalej, wszystko, poderwały się samoloty i śmigłowce i wszystko zadziałało i co? I cisza na ten temat? I Polakowi nie powiedzieliście, że leciała rakieta przez Polskę, tylko czekaliście, gdzie wybuchnie? Źle wyglądają. Co w sytuacji, jeżeli to jest rakieta białoruska? Źle to wygląda samo. Duda, Morawiecki i Błaszczak źle wyglądają. W każdym ze scenariuszy źle wyglądają. Czyli muszą kryć prawdziwe przyczyny.
Mówię, chyba że wersja jest taka, że bałagan jest w wojsku. Ale to rzeczywiście, to nie zmienia sytuacji, bo nawet jeśli jest bałagan w wojsku...
No to kto odpowiada? To Błaszczak odpowiada za to, że nam mówi o tym, że w wojsku jest porządek, będziecie bezpieczni, nic wam się nie stanie, a jednocześnie wiemy, że jest bałagan.
Nie, to dokładnie tak jest. Znaczy, nawet jeśli mamy do czynienia z takim próbem, z taką próbą zakamuflowania i ukrycia bałaganu i niekompetencji przez samych wojskowych, no to po to są powołani politycy tacy jak Błaszczak czy Morawiecki, czy prezydent, który jest nominalnie zwierzchnikiem sił zbrojnych, żeby tej sprawy nie pozostawili tak, jak jest, tylko żeby osoby niekompetentne się pozbyli. Oni tego nie robią. Więc w ten sposób to odpowiedzialność przechodzi na nich.
Jakiej niekompetentnej osoby? Oni są niekompetentną osobą.
Nie wiem.
Jeżeli generał Piotrowski nie zadziałał prawidłowo, to wina generała Piotrowskiego jest taka, natomiast wina osoby, która go uczyniła generałem i zatrudniała na stołku generalskim i dała mu to konkretne stanowisko, on za to odpowiadał, to ta osoba jest bardziej winna, bo...
Odpowiedzialna.
Majster źle zalał strop, ale ty jesteś inżynierem nadzoru budowlanego. I to ty zatrudniłeś tego majstra. I to ty miałeś nadzorować jego robotę. Strop się zawalił, ty odpowiadasz. Majster źle zalał strop, prawda. Ale on siedzi 2 lata w więzieniu, a ty resztę życia.
Zgoda. No to jest chyba, że ja wiem, tutaj się zgadzamy co do tej konkluzji. Mówię, mnie to taki trochę, jakby to powiedzieć, śmiech przez łzy, o tak bym to powiedział. Bo jak właśnie o tych wszystkich deklaracjach buńczucznych, tym prężeniu się, tej trąbtadracji, temu, że po prostu tej propagandzie wielkości. I to jest tak jakby tak przekłute taką jedną rzeczą, jak ta rakieta, która wlatuje i pokazuje, że najsilniejsza armia w Europie nie była w stanie przez kilka miesięcy wytropić rakiety, która szczęście Boże nikogo nie zabiła. No, taka jest prawda.
A czy jest pan w stanie wymyśleć scenariusz pozytywny, w którym wszystko zadziałało tak, jak należy i my tutaj niepotrzebnie snujemy teorie spiskowe skierowane w system. Czyli wymyślmy teoretycznie możliwy scenariusz, w którym wszystko jest jak najbardziej okej.
No nie, to znaczy, to ja powiem tak, scenariusz pozytywny byłby taki, że jest to rakieta, która się urwała z uwięzi, to znaczy starej daty i teoretycznie ją się naprowadza, ale czy to Rosjanom, czy Ukraińcom ona się zerwała, i wlatuje na teren Polski, wojsko ją kontroluje, jej lot, Ale to też jest nielogiczne, bo przecież jak się urwała, to my nigdy nie wiemy, gdzie ona spadnie. Więc jeśli już, to powinni ostrzec mieszkańców, nie wiem, okolicznych, żeby uciekli albo ich ewakuować. Albo,
miał być jest pozytywny tak naprawdę... scenariusz. Prosiłem o pozytywny.
Pozytywnie to ja nie wiem, no powinni ją, pozytywnie to ją powinni zestrzelić gdzieś w pustym miejscu, tak?
Nie, ale już stało się to, co stało. Dlaczego się stało? Może to była polska rakieta ruskiej produkcji, która wyleciała i nie przeleciała przez całą Polskę. Tylko im było głupio się przyznać, nie, że to z Bydgoszczy wyleciało i zrobiło babum pod Bydgoszczą.
Wie pan co, może zróbmy tak. Pan przygotuje pozytywną wersję scenariusza i ja za tydzień porozmawiamy. Bo ja nie potrafię znaleźć. No
ja też nie potrafię, a chciałbym bardzo na macierzy danych wymyśleć scenariusz pozytywny. Brak.
O, i teraz za tydzień ma pan zadanie, przygotuje pan wersję pozytywną i będziemy szczęśliwi. O.
Od razu biorę dwóje.
Dobrze. Do zobaczenia.
Bye.